Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragniemy powitać w naszym studio księdza doktora Wojciecha Kardysia, biblistę, wykładowcę egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże doktorze, dzięki księdzu i oczywiście przede wszystkim Słowu Bożemu wchodzimy już w atmosferę pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, bo ona właśnie przed nami. Chcemy zagłębić się w liturgię słowa tej niedzieli, jak zawsze na początku naszej audycji, modlimy się, prosimy o światło Ducha Świętego dla nas. Uczynimy to także i teraz, w tym momencie. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości. Rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły. Bądź z nami zawsze, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy zgłębiamy Jego moc. Przybądź Duchu Święty.
Dajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest.
Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: a to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy się ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia.
Fragment z Księgi Rodzaju, który przed chwilą słyszeliśmy, to ostatni etap tej historii związanej z potopem. Można by powiedzieć to tak, jakbyśmy oglądali jakiś film katastroficzny, albo raczej nie oglądali, tylko zobaczyli samą końcówkę, gdzie wszystko kończy się jednak happy endem, gdzie główny bohater zwycięża. Tym bohaterem jest Noe. Noe, który wybudował arkę, tak jak mu polecił Pan, i wraz ze swoją rodziną, synami i ze zwierzętami, które wziął na rozkaz Pana do arki, wszedł, kiedy to wody zaczęły coraz intensywniej padać i jak znamy dobrze tę historię, jak to nastąpiła ogromna katastrofa. Ale my czytamy tylko tę końcówkę. Wtedy, kiedy wody już opadły, Pan postanowił zawrzeć z Noem i jego synami potomstwo i oraz przymierze, oraz z potomkami Noego i jego synów, oraz wszelką istotą żywą, z ptactwem, zwierzętami domowymi, polnymi i tak dalej. Wymieniane są tutaj istoty, które pojawiają się na początku, kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię. W tym pięknym poemacie czytamy właśnie o tych różnych istotach. Pan Bóg im błogosławił. Wszystko miało być w harmonii i człowiek również w rajskim ogrodzie miał żyć w spokoju. Ale niestety zło, jakiego się dopuścili ludzie, wprowadziło dysharmonię także w dzieło stworzenia. Zaczęło się najpierw od złamania Bożego zakazu, symbolicznie zobrazowanego poprzez owoc, który za podszeptem węża, czyli diabła, spożyła Ewa i dała Adamowi. Potem było tylko coraz gorzej, Kain zabił Abla i tak to zło się coraz bardziej panoszyło aż po wieżę Babel, kiedy to ludzka pycha i zarozumiałość sprawiły, iż człowiek chciał być równy Bogu, tak jakby wierzył, że będzie to możliwe. Pan postanowił zesłać karę na zbuntowaną ludzkość, na grzeszną ludzkość, bo tego wymagała sprawiedliwość. Musimy sobie uświadomić, że każdy, choćby nasz najmniejszy grzech, jaki popełniamy, jest przeogromną obrazą boskiego majestatu. A im większe zło, tym ta obraza jest niewyobrażalnie wielka. I po prostu w imię sprawiedliwości Pan Bóg nas powinien karać. I karze, a ta kara była szczególnie wielka, bo szczególnie niewielkie były występki ludzi. Bo tego wymaga Boża sprawiedliwość. Ale obok sprawiedliwości, która jest przymiotem Boga, pojawia się inny jego przymiot, czyli miłosierdzie. Miłosierdzie z kolei nakazuje Bogu łagodność, jeśli można tak powiedzieć, nakazuje, bo Bogu nikt nakazywać nie może i tego nie czyni. Ale Bóg jest miłosierny i w imię tego miłosierdzia, po pierwsze, nie uśmiercił wodami potopu całej ludzkości, tylko zaplanował, że ludzkość i zwierzęta także, czyli dzieło stworzone ocaleje. Po drugie, jednak zakończył czas kary tego wielkiego potopu, ogromnego kataklizmu, chociaż mogła ta kara trwać jeszcze dłużej. I wreszcie, w imię swego miłosierdzia, postanowił zawrzeć z ludźmi przymierze. Przymierze to, mówiąc najogólniej, taka umowa, która zawiera szereg obietnic. Bóg obiecał, że już nie zostanie nigdy zgładzona ziemia wodami potopu i nie będzie uśmiercona całe stworzenie, za wyjątkiem tych ocalonych, tak jak to było wtedy. To jest Boże miłosierdzie i obietnica. Obietnicy towarzyszy znak. Tym znakiem jest, jak to Bóg mówi, łuk mój. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Tym łukiem jest tęcza. Tęcza, która przychodzi po deszczu. To nie znaczy, że kiedyś nie było, do tej pory nie było nigdy tęczy. Tylko, że od tej pory tęcza będzie miała znaczenie znaku przymierza. Każdy człowiek, patrząc na tęczę, która po burzy, po deszczu się pojawia na niebie, ma przypomnieć sobie tę wielką i piękną obietnicę Bożą, wynikającą z Bożego miłosierdzia, że Bóg już nigdy nie ukaże tak surowo swego stworzenia, a z drugiej strony człowiek winien, bo jak jest umowa, to muszą być zobowiązania z dwóch stron, jakkolwiek nie jest to tutaj wyartykułowane. Człowiek winien starać się przestrzegać Bożego prawa i być Bogu wiernym. A więc sprawiedliwość Boga domagająca się kary za grzechy ze strony człowieka, dla człowieka, i miłosierdzie, które tę karę hamuje. Oto dwa przymioty Boga, które dominują w tym dzisiejszym pięknym pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich.
W dzisiejszym psalmie padają słowa, które są niejako kontynuacją tych dwóch wielkich tematów sprawiedliwości Boga i Jego miłosierdzia. Miłosierdzie jest wprost wspomniane w trzeciej zwrotce, w takim układzie jak on znajduje się ten psalm w lekcjonarzu. Psalmista modli się do Boga słowami: wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. I potem w siódmym wierszu znowu używa tego samego słowa: pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu. Dalej pojawia się, czy pomiędzy tymi dwoma wierszami pojawia się miłość. Miłość przecież to także prawie, że miłosierdzie, to jest ten sam zakres tematyczny, semantyczny. Na swoją miłość wspomnij, która trwa od wieków. A na końcu pojawia się tej zwrotki: Boża dobroć, ze względu na dobroć Twą, Panie. Miłosierdzie, miłość, znowu miłosierdzie i dobroć. Taki jest Bóg, to są cechy Boga, to są Jego przymioty, które w historii Noego, jak już wspomniałem wcześniej, są nadal widoczne, ale te słowa psalmisty odnoszą się w ogóle do różnych sytuacji także i my, czytając je, możemy do Boga modlić się tymi słowami, bo przecież Jego miłosierdzie jest dla nas dostępne również i dzisiaj. Dalej, obok miłosierdzia właśnie ta sprawiedliwość. Psalmista rozpoczyna psalm i kończy, przynajmniej w tym układzie lekcjonarzowym, od wspomnienia drogi Pana. Mówi na początku: daj mi poznać Twoje drogi, Panie, i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. A na końcu czytamy, że Pan pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Droga w języku hebrajskim derech oznacza dosłownie ścieżkę, trakt, przez który porusza się człowiek, ale z drugiej strony jest określeniem sposobu postępowania, życia. Jeżeli Pan jest sprawiedliwy, to my chcemy iść drogą, Jego drogą, a więc także drogą sprawiedliwości. My także mamy być tak jak On sprawiedliwi i mamy tak jak On być miłosierni.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, apostoła. Najdrożsi, Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również, zgodnie z tym wzorem, ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Oto Słowo Boże.
Raz jeszcze chciałbym wrócić do jednego zdania z psalmu: wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. to miłosierdzie i ta miłość sprawiły, że Bóg postanowił uratować Noego i jego rodzinę, a także, że obiecał ludziom, iż nigdy nie ukaże ich w taki sposób, jak to było w przypadku potopu. Ale największym wyrazem Bożego miłosierdzia i Bożej miłości jest to, że i tutaj przechodzę do drugiego czytania właśnie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła, że Chrystus raz jeden umarł za grzechy. Umarł dlatego, że, jak to czytamy u świętego Jana, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. A więc to, że Chrystus przyszedł na świat, jest wolą Bożą i wynika z Bożej miłości. Właśnie tej miłości, o której mówi psalmista. I miłość samego Chrystusa, który zgodził się wydać samego siebie za nas, za nasze grzechy. Czytamy u świętego Piotra w liście: sprawiedliwy za niesprawiedliwych. A więc obok miłosierdzia jest sprawiedliwość. Nie mamy wątpliwości, że Chrystus jest sprawiedliwy. Kto zatem jest niesprawiedliwy? Ano my wszyscy, bo wszyscy popełniamy większe lub mniejsze grzechy. Za nas umarł Chrystus. A po co to zrobił? Kontynuuje dalej święty Piotr. Aby was do Boga przyprowadzić. Przyprowadzić do Boga, abyśmy mogli z Bogiem żyć, a więc, krótko mówiąc, abyśmy mieli szansę na osiągnięcie zbawienia. Chrystus po to umarł, aby nas odkupić, wykupić z mocy złego, ale również dać szansę na zbawienie, na ocalenie. I tutaj święty Piotr dokonuje porównania tej historii związanej z Noem do wydarzeń związanych z Chrystusem. Tam były wody potopu. W przypadku Chrystusa i nas, chrześcijan, którzy należymy do Niego, są to wody chrztu. Tam ocalone zostało to życie doczesne Noego i jego najbliższych. Chrystus nas ocala z mocy złego, ale po to, byśmy mieli życie już nie to doczesne, tylko wieczne. Można by powiedzieć, że ktoś by mógł zarzucić, że to jest niepotrzebne, wszak wiemy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, a więc dusza także tych, którzy nie będą zbawieni, jest również nieśmiertelna. Ale pod pojęciem życie rozumiemy życie z Bogiem, bo jaki sens ma beznadziejna egzystencja duszy potępionej czy człowieka potępionego, czyli żyjącego w oddaleniu od Boga. Taki los czeka tych, którzy Boga odrzucą. Ale już automatycznie człowiek może to złe słowo automatycznie, ale bez wątpliwości żadnych, może liczyć na ocalenie, bo Chrystus umarł po to, byśmy my mogli być ocaleni. Kiedyś Bóg uratował kilka osób, by oni mogli zachować swoje życie doczesne aż do momentu, kiedy naturalnie się ono zakończy. Chrystus uratował nas wszystkich, przez to, że umarł na krzyżu. I w tym momencie dochodzimy do tych prawd, jakie w okresie wielkopostnym będziemy często przywoływali. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, a już kilka dni samego postu minęło, to przecież czas, kiedy uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i przyglądamy się męce Chrystusa, kiedy śpiewamy gorzkie żale, kiedy uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych i kiedy próbujemy spoglądać i rozważać prawdy dotyczące Chrystusa i Jego męki i śmierci. Po co On umarł? No właśnie za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Jest to akt Jego wielkiej miłości i przeogromnego miłosierdzia. Bo według sprawiedliwości to my powinniśmy ze względu choćby na grzechy prarodziców, ale i własne, żyć na zawsze w oddaleniu od Boga. To byłaby smutna perspektywa. Dzięki Chrystusowi na szczęście możemy mieć szansę, mamy szansę na życie wieczne z Bogiem. Potrzeba było tak wielkiej ofiary, ofiary krzyża, by śmierć Chrystusa przyniosła nam życie.
czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni. Kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Spróbujmy ten usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii, który przypada na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, spojrzeć w kontekście, w jakim jest on umieszczony w Piśmie Świętym. Otóż jest to pierwszy rozdział, ale przedtem są dwie ważne perykopy. Pierwsza z nich dotyczy działalności Jana Chrzciciela, który poprzedzał przyjście Jezusa, a po niej mamy chrzest Jezusa. To jest ważne. Ponieważ chrzest Jezusa był tym momentem, w którym on rozpoczął swoją publiczną działalność. Marek od tego rozpoczyna w ogóle swoją Ewangelię, bo kiedy czytamy przekaz na przykład Mateusza czy Łukasza, to przez dwa pierwsze rozdziały wczytujemy się w tak zwaną Ewangelię dzieciństwa, czyli zupełnie ten moment pierwszy związany ze zwiastowaniem Najświętszej Maryi Pannie i z narodzeniem Jezusa, z jego dzieciństwem. Dopiero potem następuje działalność dorosłego Jezusa. Marek od tego rozpoczyna. I to jest ten najważniejszy akord ogromnej symfonii zbawienia, jeśli można tak mówić w sposób metaforyczny, który rozpoczyna się chrztem. Chrzest Jezusa to jest ten moment, w którym Mesjasz otrzymuje moc Ducha Świętego, bo pamiętamy, że Duch Święty przybrał charakter, wygląd gołębicy lub przypominało jakieś wydarzenie gołębice, nie wiemy, w każdym razie Duch Święty wówczas zstąpił, a z drugiej strony dało się słyszeć głos Ojca, który potwierdził, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zwróćmy uwagę, moc Ducha i więź z Ojcem potwierdzona wyraźnie, to są te elementy, które stanowią w cudzysłowie uzbrojenie Mesjasza, a ono będzie potrzebne do tego, by on miał spełniać swoją misję. Tą misją będzie nauczanie, będą znaki i cuda, które czyni, a przede wszystkim ten ostatni moment, czyli męka, śmierć, no i wreszcie zmartwychwstanie. Ale właśnie potrzeba mocy Ducha i jedności więzi z Ojcem, żeby Jezus mógł rozpocząć swoją działalność, a rozpoczął ją od niełatwego zadania, którym było przeciwstawienie się kuszeniu ze strony szatana. I to się składa na treść dzisiejszej Ewangelii. Czytamy w niej, że Duch, czyli Duch Święty, wyprowadził Jezusa na pustynię. Dosłownie wyrzucił Jezusa. Tak czytamy w tekście oryginalnym, czy nawet w czasie teraźniejszych. Duch wyrzuca Jezusa na pustynię. Pustynia to nie była ta sama pustynia, przez którą wędrowali przez lat 40 Izraelici, wychodząc z Egiptu i wędrując ku ziemi obiecanej, ale to wydarzenie właśnie przywołuje ten fragment o kuszeniu Jezusa. Więc pustynia jest symbolem i nawiązaniem do 40-letniej wędrówki. Jezus był przez 40 dni na pustyni. Pustynia jest również miejscem próby. Ileż to razy Izraelici byli poddawani próbie na pustyni, niestety zazwyczaj tę próbę przegrywali i nie stawali na wysokości zadania. Inaczej jest z Chrystusem, on jest poddany również próbie niełatwej, ale wychodzi z niej zwycięsko. Pustynia to jest czas oczekiwania, bo człowiek wędrujący, Izraelita wędrujący, ciągle ma przed sobą cel. Dla Chrystusa również czas oczekiwania na rozpoczęcie tej właściwej działalności. Pustynia wreszcie jest miejscem zagrożenia. W mentalności starożytnych Izraelitów pustynię kojarzono z niebezpieczeństwami, takimi jak złe duchy, bo było przekonanie, iż na pustyni przebywają złe duchy, ale także zwierzęta, dzikie zwierzęta, które stanowią dla człowieka zagrożenie. No i na koniec, pustynia to także miejsce wyciszenia. To jest akurat pozytywny aspekt pustyni, gdzie człowiek może spotkać się z Bogiem. Iluż to bywało później w historii Kościoła ludzi, którzy uciekali na pustynię, żeby w oddaleniu od świata móc spotkać się z Bogiem. Więc dla Chrystusa to także jest czas spotkania z Ojcem. I na tej pustyni Jezus przebywał przez 40 dni, 40 nocy. Czytamy, że był kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Nie zapoznajemy się z przebiegiem pokus, jakie szatan poddawał Jezusowi, i to w sposób bardzo inteligentny, ponieważ przywoływał słowa z Pisma Świętego, a Jezus kontrował je swoimi odpowiedziami i także cytatami z Pisma. Nie mamy tej relacji u Marka. U Łukasza, u Mateusza ten opis kuszenia jest dużo bardziej rozległy. Tutaj mamy tylko krótką wzmiankę, że był kuszony przez szatana. Nie wiemy zatem, na czym to kuszenie polegało i jak ono wyglądało. Może teraz parę słów o samym szatanie. Grecki termin satanas, który pojawia się w tym miejscu w Ewangelii, jest tłumaczeniem albo mówimy transkrypcją hebrajskiego słowa satan. Rdzeń satan, bo w języku hebrajskim podstawową jednostką są rdzenie, oznacza być przeciwnikiem, działać jako przeciwnik, jako adwersarz, a rzeczownikowo oznacza przeciwnika. Kilkanaście bodaj razy termin ten użyty jest dla określenia przeciwnika w znaczeniu człowieka, albo w sądzie występującego przeciwko oskarżonemu, albo przeciwników militarnych, albo wrogów króla. Jednak w kilku tekstach termin satan albo z rodzajnikiem, czyli po hebrajsku has-satan, oznacza konkretną istotę nadprzyrodzoną. W księdze Hioba satan przybywa, żeby rozmawiać z Bogiem, z Jahwe, i skutkiem tej rozmowy była próba przeprowadzona przez szatana, ale za przyzwoleniem Boga, na bohaterze, który stracił wszystko po drugiej próbie, nawet własne zdrowie. Wcześniej stracił swoje dzieci i majątek. Ale czemu tak się stało? Bo szatan kwestionował pobożność Hioba. Widzimy zatem szatana, który jest przeciwnikiem Hioba, pewnie dlatego, że Hiob był człowiekiem bogobojnym, co bardzo wyraźnie w księdze zostało wspomniane, i to po kilkakroć. Dalej pojawia się szatan, właśnie ten termin, w odniesieniu do kapłana Jozuego. Czytamy w trzecim rozdziale księgi Zachariasza o niebieskim procesie, o procesie sądowym, który ma miejsce w niebie. Bóg Jahwe jest sędzią. Z jednej strony mamy anioła Jahwe jako obrońcę, z drugiej strony mamy szatana, właśnie tego has-satan, który jest oskarżycielem. Nie wiemy, o co oskarża on arcykapłana Jozuego, możemy się tylko tego domyślać, ale nie czas i miejsce, by ten wątek rozwijać. Natomiast widać tutaj szatana jako wroga, przede wszystkim człowieka, ale poniekąd również i Boga. Skoro u Zachariasza czytamy, że szatan ma być przez Boga zgromiony. Czasownik gromić pojawia się dwukrotnie. I wreszcie w pierwszej księdze Kronik, 21 rozdziale, czytamy o tym, że szatan pobudził Dawida, aby ten dokonał spisu ludności. Pobudził, czyli skusił. bo można i tak ten czasownik hebrajski przetłumaczyć. Więc widzimy tutaj i kusiciela, i kogoś, kto działa przeciwko Dawidowi. Znowu nie czas i miejsce, by rozważać, co było winą Dawida, skoro to miał być zwykły, tak by się wydawało, akt liczenia ludzi, spis ludności. Niemniej jednak od początku wiemy, że Bogu się to nie spodobało i król, i naród spotkała za to poważna kara. A więc szatan znowu jako wróg króla i w ogóle Izraela się pojawia, ale coraz bardziej staje się wrogiem Boga. I demonologia starotestamentalna wcale nie jest jakoś mocno rozbudowana, a sam szatan nie jest jeszcze tak wyraźny jak w Nowym Testamencie. Kusił w cudzysłowie Boga, nakłaniał Boga do tego, by oddać próbie Hioba. Skusił, czy oskarżał Jozuego i skusił Dawida. Tutaj kusiciel dalej kontynuuje swoją działalność. Tym razem próbuje kusić samego Syna Bożego. Dlaczego to robi? Bo wie, że jeśli Chrystus swoją misję będzie kontynuował, a jej kresem będzie śmierć i potem zmartwychwstanie, to jednocześnie zwycięstwo Chrystusa będzie ostateczną porażką szatana. Będziemy śpiewać za kilka tygodni zwycięzca śmierci, piekła i szatana. To właśnie Chrystus. Więc skoro tak ma być, to diabeł, bo to inne określenie szatana, diabolos z języka greckiego, czyli oskarżyciel, zwykle fałszywy, będzie robił wszystko, by odciągnąć Mesjasza od jego misji. Ciekawe jest to, czy rzeczywiście wierzył diabeł, że będzie to możliwe, czy nie, czy działał wiedząc, że mu się nie uda. Nie wiadomo, 40 dni postu to jest czas, kiedy po ludzku Chrystus jako człowiek, Jezus jako człowiek, no był bardzo mocno osłabiony. Być może liczył szatan, że znajdzie w tym osłabieniu jakąś przestrzeń, poprzez którą zdoła nakłonić Jezusa do sprzeciwienia się woli Bożej. A szatana trzeba tutaj wspomnieć choćby dlatego, że to jego działaniu przypisuje autor Księgi Mądrości fakt, iż śmierć weszła na świat. Czytamy w drugim rozdziale tejże księgi, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej wszyscy, którzy do niego należą. Więc jeśli Chrystus pokona śmierć, to wówczas zatriumfuje życie dzięki niemu i on będzie zmartwychwstały po śmierci. To znaczy, że również pokona tego, który sprawił, że śmierć weszła na świat. Poza tym wiele zła sprawiło, iż Bóg ukarał ludzi potopem, a za złem stoi przede wszystkim szatan. Oczywiście tutaj nie usprawiedliwiamy siebie, kiedy popełniamy zło, bo mając wolną wolę i rozum, też mamy obowiązek się przeciwstawiać się złu. Ale szatan będzie nam je podsuwał, będzie nas kusił, jak kiedyś kusił Chrystusa. Jednak nie udało mu się. Chrystus wyszedł z tego pojedynku zwycięski. No i po tym krótkim, bardzo krótkim opisie sceny kuszenia autor przechodzi do drugiego, również krótkiego epizodu, kiedy to Jezus już po zwycięstwie nad szatanem, po scenie kuszenia, rozpoczyna swoją działalność, a było to wtedy, kiedy Jan został uwięziony. Czytamy, że Jezus przyszedł do Galilei, to jest na północy Palestyny, w rejonie, gdzie Jezus się wychowywał. Nazaret leży w Galilei, więc naturalnym jest to, iż rozpoczyna swoją działalność od Galilei. A na czym ta działalność polega? Czytamy, że Jezus głosił Ewangelię Bożą. Pojawia się tutaj termin Ewangelia. Nie po raz pierwszy, ponieważ już w pierwszym zdaniu Ewangelii Markowej czytamy, że to dzieło to jest, cytuję, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tu jest ta Ewangelia określona mianem Bożą. Ewangelia, Ewangelion z greckiego, oznacza dobrą nowinę, więc Chrystus przychodzi, by głosić dobrą nowinę. Jeszcze raz zobaczmy to przeciwstawienie. Szatan czyni to, co złe i będzie głosił to, co złe. Jezus głosi to, co dobre, bo Ewangelia jest dobrą nowiną. A jaka jest treść tej Ewangelii? To jest też ciekawe, że po raz pierwszy Jezus się wypowiada i mówi: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił, czyli nadszedł czas. Czas zapowiadany przez proroków. Czas tak bardzo oczekiwany przez ludzi. Czas także naszego zbawienia się wypełnił. To znaczy Jezus zaczyna swoją działalność. Do tego zmierzała dotychczasowa historia świata od wręcz prehistorycznych wydarzeń związanych z Noem, poprzez historyczne zupełnie oczekiwanie Izraela na przyjście Mesjasza. Wreszcie się zaczyna to, na co ludzkość czekała tak bardzo. Czas się wypełnił, a Królestwo Boże jest bliskie. Z Królestwem Bożym też jest pewien problem, bo trudno jest jednoznacznie określić, czym ono jest i na czym polega. Sam Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, posługiwał się przypowieściami, bowiem trudno było pewnie by nam zrozumieć, na czym ono polega, gdyby Jezus chciał powiedzieć to wprost. Niemniej jednak ono jest bliskie. W innych relacjach czytamy, że już nastąpiło Królestwo Boże wraz z przyjściem Jezusa. I teraz zadanie dla nas, bo to kolejne słowa Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa, które padały z ust kapłana sypiącego nasze głowy popiołem w środę popielcową, to są słowa samego Chrystusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się. Pierwszy czasownik to jest greckie metanoeo. Mówię celowo o języku greckim, ponieważ nieco inaczej wygląda idea nawrócenia, jeśli sięgniemy do tego oryginalnego słowa. Nam słowo nawracać się kojarzyć się będzie z zawróceniem ze złej drogi i pójściem drogą dobrą, właściwą, poprawną. Natomiast metanoeo oznacza zmianę myślenia. Noeo oznacza myśleć po grecku. Meta oznacza zamianę czegoś w coś. A więc zamiana myślenia. Nawrócenie polega na zmianie myślenia. Bo jeśli ja tylko zawrócę ze złej drogi i pójdę dobrą, to ja to mogę zrobić częściowo bezmyślnie. A jeżeli ja poprzestawiam sobie w głowie w dobrym znaczeniu pewne sprawy i dobrze sobie je poukładam, wtedy autentycznie odwrócę się od zła i będę blisko Boga. Na tym polega nawrócenie czy nawracanie się, bo to jest zadanie aktualne zawsze i dla każdego. Więc mamy się nawracać i wierzyć w Ewangelię, czyli w dobrą nowinę. A dobra nowina jest między innymi taka, że Bóg jest miłosierny, jednocześnie jest sprawiedliwy, a nawracać się w praktyce oznacza między innymi przede wszystkim przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. To jest zadanie aktualne w całym roku i w całym naszym życiu. Niemniej jednak Wielki Post to szczególny czas nawrócenia. W wielu parafiach będą, czy we wszystkich powinny być parafiach organizowane spowiedzi wielkopostne. Mamy spowiedź wielkanocną w ogóle rozciągniętą na kilka tygodni. Już teraz można do niej i powinniśmy do niej przystępować i przez to dobrze się przygotować na święta Zmartwychwstania Pańskiego. A czymże jest spowiedź, jeśli nie nawracaniem się? A czymże jest spowiedź, jeśli nie upraszaniem Bożego miłosierdzia? Jako grzesznicy zasługujemy na surową karę. Tego wymaga sprawiedliwość, a Bóg jest sprawiedliwy. Ale jako ci, którzy skruszeni stają przed Panem i się nawracają, możemy liczyć na Jego miłosierdzie. I tak oto w tych słowach Jezusa również powraca ten motyw sprawiedliwości Boga i Jego miłosierdzia. Motyw, od którego rozpocząłem to dzisiejsze rozważanie, najpierw wychodząc od Księgi Rodzaju poprzez psalm i pierwsze czytanie. I na motywie sprawiedliwości Pana i Jego miłosierdzia to rozważanie na najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kończę z apelem, aby uczynić mottem, zwłaszcza teraz w Wielkim Poście, owe słowa Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Ksiądz dr Wojciech Kardyś, biblista. Teraz zapraszamy naszych słuchaczy do pytań, do dzielenia się, do refleksji. Przepraszam, na kanwie Słowa Bożego na najbliższą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Ja też w międzyczasie zobaczyłem fragment homilii ojca Raniero Cantalamessy na tę właśnie niedzielę. I on ciekawie zauważa, że księże doktorze, my może mniej, ale tamte pokolenia liczyli na to, że szczególnie naród wybrany, że Mesjasz będzie rewolucjonistą, prawda? Że Mesjasz przyniesie taką przemianę, będzie coś zniszczy zamiast czegoś, prawda? Że coś runie i tak dalej, tak jak potop był taką rewolucją niszczącą. A tym razem mamy propozycję jaką? I nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, więc budowanie, prawda?
Tak, ale właśnie ta zmiana myślenia sprawia, że to my mamy rewolucji dokonywać w naszym życiu.
Ale nie taka zbójnicka, nie? Oczywiście. Jak francuska, jak październikowa, nie daj Boże. Więc nie żeby coś niszczyć trzeba, zło, grzech, własne słabości. Natomiast Chrystus proponuje, idźcie, nawracajcie się, zmieniajcie myślenie, wierzcie w Ewangelię, a więc więcej wiary, więcej refleksji, więcej myślenia, nie tylko walczcie. To też jest bardzo istotne. No i to pytanie będzie powracało, księże doktorze. Diabeł znał Jezusa, że jest Bogiem, czy przypuszczał, że może być Synem Bożym na czasie tego pokuszenia na pustyni? No bo te pytania były takie też, no chodził koło niego tak, prawda, dyplomatycznie troszkę.
No mnie się wydaje, że znał, bo czytamy w momencie jednego z egzorcyzmów, że złe duchy mówią, czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Dawida, wiem, kim jesteś, świętym Boga. Tak chyba te słowa padają.
No ale wtedy w tej sytuacji, gdyby znał, to by w ogóle nie podchodził, bo by wiedział, że Bóg jest taką mocą, taką siłą, przecież go strącił, prawda? Wyrzucił tak, go z raju.
Więc... Ale myślę, że tak jak to też wspominałem, że liczył na choćby odrobinę słabości Jezusa jako człowieka, że umęczony, no tyle dni pościć, to człowiek rzeczywiście może być rozkojarzony, może gdzieś tam...
Liczył, że natura ludzka wygra.
Być może.
W tym momencie, prawda? A to było zwycięstwo całej osoby. Drodzy Państwo, zapraszamy. Już telefony są otwarte do naszego studia. Ksiądz doktor czeka, a więc 655-23-55, 656-655-23-56, zagranica 48-56-655-23-33, 48-56-655-23-66. Odbieramy telefon od naszych słuchaczy. Oczywiście, księże doktorze, to pije Jezu, to jest Baranku Boży inaczej, tak? Zmiłuj się nad nami. Utwór specjalny na Komunię Świętą z oratorium. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara Zdańska.
Witamy.
Chciałam podziękować za tłumaczenie nam przybliżanie Pisma Świętego, bo... No bo jak Bóg patrzy na świat i kim jest, to chyba najłatwiej człowiekowi jest właśnie zgłębiając Pismo Święte, jeszcze to Pismo Święte zgłębiają od fachowców, właśnie biblistów, i za to dziękuję. Ale chciałam powiedzieć, właśnie metanoia, to co ksiądz podkreślił, że to jest zmiana sposobu myślenia. Ale tak z ludzkiego punktu widzenia ta zmiana sposobu myślenia jest praktycznie niemożliwa. Człowiek jest w pewnych schematach i praktycznie to chyba bez interwencji Bożej jest niemożliwe. No i dlatego właśnie chciałam zapytać, czy my w ogóle możemy się nawrócić bez jakiegoś głębokiego ochodzenia nas? Bo musimy się wyrwać z tego świata, a jest tak, że żyjemy realnie na tym świecie. Ten świat jest troszkę inny i żeby się przestawić, to my musimy, proszę, pytam właśnie, czy my nie musimy być głęboko omodleni? A ta pomoc, właśnie też pytam księża i ojca, czy dla nas nie jest najłatwiejsza właśnie ze strony Matki Bożej? Ona jest naszą matką i ona nas chroni. Proszę mi powiedzieć.
Bóg zapłać. Rozumiemy już, Pani Barbaro. Dziękuję bardzo. No cóż, bez Ducha Świętego nic nie możemy powiedzieć. Pomodlić się nawet, prawda, jednym zdaniem. Tym bardziej zmienić życie.
Oczywiście, no jeśli chodzi o to, czy możemy, oczywiście, że tak. Ja podam taki przykład. Dajmy na to, że ja idę w jakimś kierunku i się okazuje, że idę w kierunku złym. I ktoś mnie przekonuje, że mam iść dalej, to jest szatan. Ale w pewnym momencie ktoś mi mówi, to może być to natchnienie ducha też na początku, że jednak idę złą drogą i o 180 stopni odwracam się, bo bym nie doszedł do miejsca, gdzie mam dojść, a tym miejscem dla mnie jest niebo. I teraz, kiedy ja idę, to się odwróciłem, idę właściwą drogą, ale mogę dalej to robić troszeczkę bezmyślnie, bezrefleksyjnie i mogę być narażony na kolejne niebezpieczeństwa. Będę słaby, to znowu cofnę się i będę szedł w złym kierunku. Dlatego, oprócz tego, że chcę, bo tutaj pozostajemy na tym etapie, muszę także oprócz woli zaangażować mój rozum. Muszę na spokojnie przemyśleć, jakie mam środki do dyspozycji, żeby nie zabłądzić. Dlaczego to, co robiłem do tej pory, ta droga, którą szedłem, jest zła. I jeśli ja poddam to refleksji, to znaczy zaangażuję mój rozum. Nie tylko, że ja chcę, ale ja myślę, jak to zrealizować. I zmieniam myślenie. I to jest zawsze możliwe jak najbardziej. I tak jak wszystko, co dobre w naszym życiu, to z jednej strony to jest pomoc Pana Boga, kiedy szczególnie o nią prosimy, a z drugiej strony jest to nasz własny wysiłek. Po to zostaliśmy obdarzeni przez Boga rozumem i wolną wolą, żeby wszelkie wysiłki ku dobru ponosić i za to też jesteśmy odpowiedzialni. Także nie tylko zawrócić, a również przemyśleć i kiedy trzeba to myślenie zmienić. To jest ta metanoia, czasownik metanoeo, zmieniam myślenie, metanoia, zmiana myślenia, zmiana postawy. I wtedy jest szansa, że pewniej będę szedł we właściwym kierunku.
No i właśnie, czyli odpowiem Pani Barbarze, że przy pomocy łaski Bożej możemy, prawda?
Jak najbardziej.
Ale sami z siebie no raczej będzie trudno, to czyli Pani...
Sami z siebie, łaska buduje, bazuje, tak, buduje na naturze.
Ale beze mnie nic uczynić nie możecie, tak muszę powiedzieć. Nie to, żebyśmy się teraz schylali, pili, prawda, niepotrzebnie w piersi, ale taka pokora wyważona jest potrzebna.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przysłuchuję się tak z uwagą, no i chciałbym księdzu profesorowi, który tam gości, zadać takie pytanie, ponieważ jak żyję na tym świecie, to nie mogę ogarnąć tych takich troszeczkę, no przynajmniej w mojej ocenie, bo nie zamierzam nikogo pouczać, ani nie daj Panie Boże obrażać. Jak to słyszę często, jak kapłan mówi podczas każdej liturgii, podnosi żywe ciało, przecież to jest żywe, no oczywiście no, w moim wydaniu pełnej ufności, że to jest żywy Chrystus i nie podlega to żadnej kwestii, jak może mówić, że to jest baranek, który gładzi? Przecież to jest w mojej ocenie nieprawda, ponieważ baranek jest zwierzątkiem i nie można go tak porównywać, zwłaszcza, że Chrystus nigdy nie mówił od tej pory nazywajcie mnie barankiem, tylko mówił, że będzie prowadzony jak na rzeź. Kiedyś zapytałem kapłana i on mi tak powiedział, no ale to słuchaj, mówi, to jest tak, jakbyś swojej osobie, nie wiem, ukochanej, najbliższej powiedział kotku. Ja mówię, no ale bracie, to bym skłamał, bo przecież kotkiem nie jest. Dlatego nie umiem tych sformułowań, tych w górę serca, takich zniekształconych. Przecież Chrystus takim prostym językiem idealnym mówił i nie wymyślał takich komplikacji, takich fundamentów, takich, jak tu słyszę często właśnie, takich na taki język odjechany do tego stopnia, że nie mogę sobie tego uświadomić, tak jak słyszałem tu kiedyś w Radiu Maryja, że któryś z braci zakonnych mówi, że Chrystus na krzyżu zginął. No przecież życie albo że ktoś oddał życie. No przecież nie oddał, tylko mu zabrali, nikt życia nie oddawał.
Tak, ale panie Jentuszu, liturgia ma 2000 lat i język Biblii też ulegał, prawda, przez tłumaczenie pewnym tutaj modyfikacjom. Więc spokojnie, już ksiądz doktor odpowiada, dobrze?
Dziękuję uprzejmie, szczęść
Pozdrawiam, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Prosimy bardzo, księżę.
Jakby zapytać, kim jest Chrystus, to byśmy mogli wiele odpowiedzi dawać i wszystkie byłyby poprawne. Jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Kiedy kapłan podnosi najświętsze postacie, mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, to akurat, czyli obecność Chrystusa w Eucharystii. Ale również jedno z określeń jest takie, że Chrystus jest barankiem Bożym. I to nie jest wymyślone przez nikogo, tylko współcześnie, czy kiedyś w historii Kościoła, tylko to są po pierwsze słowa Jana Chrzciciela, kiedy to on mówił swoim uczniom, wskazując na Jezusa, to jest baranek Boży, który gładzi, dosłownie w tekście jest grzech świata, co nie znaczy, że Jezus jest dosłownym znaczeniu barankiem. To jest pewna symbolika, jest porównany do baranka, ale znowuż za tym się kryje pełnia i głębia, ponieważ jest to nawiązanie do bardzo wielu, czy do kilku może ważnych spraw, także związanych z Wielkim Postem. Po pierwsze, jest to nawiązanie do tego baranka, który idzie, czy jest prowadzony na rzeź do owcy niemej, która ust swych nie otwiera, czyli jest prowadzony, pasywnie jest to określone, bo nawiązanie jest do tych, którzy będą Jezusa męczyć i którzy go zabiją. Dlatego też jest to nawiązanie do tego fragmentu, który przywołałem z księgi proroka Izajasza, do tak zwanej jednej z pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, stąd ten baranek. I po drugie jest to nawiązanie do baranka paschalnego. Tam był dosłowny baranek, dosłowne zwierzę, które potem zabite zostało i przyrządzone odpowiednio, stało się posiłkiem podczas tego największego święta żydowskiego Paschy, a ono zostało z kolei, no mówiąc w wielkim skrócie, to zwierzę wybrane, ponieważ wcześniej krwią baranka przed wyjściem z Egiptu smarowano od drzwi a drzwi, żeby pierworodni synowie Izraelitów nie zginęli wraz z synami Egipcjan w ramach dziesiątej ostatniej plagi. Więc to ma swoją głęboką symbolikę. Ta krew baranka ocaliła wtedy Izraelitów. Na pamiątkę tego oni jedli posiłek nazywany barankiem paschalnym i potem inny baranek paschalny, sam Jezus swoją krwią ocalił już nie tylko Izraelitów, ale wszystkich ludzi. To ma ogromną symbolikę, więc kiedy mówimy, że Jezus jest barankiem Bożym, to nie samo słowo Bożym, to nie mówimy, że On jest zwierzęciem, broń Boże, tylko nawiązujemy tutaj symbolicznie do tych wydarzeń, a mało jeszcze wspomnieć, w Apokalipsie też się pojawia motyw baranka. Symbolika, niedosłowność, i to w niczym nie ujmuje wielkiej godności naszego Zbawiciela.
A to tak, aby troszeczkę Pan też chciał podważyć na przykład Ducha Świętego, prawda, który wstąpił pod postacią gołębicy, ale nie był gołębiem, tylko postać gołębicy. Zresztą dzieciom się w czasie mszy świętych, chyba to nie jest wykroczenie, na przykład ja pamiętam, mówi się, że oto Jezus Chrystus, nasz Pan i przyjaciel, nie? I tak, kiedy ksiądz podnosi hostię już konsekrowaną, no nie mówiąc baranek Boży, tylko mówi, oto Jezus Chrystus, nasz Pan i przyjaciel i tak dalej. No pewno, że żeby też nie można tak iść na ułatwienie, że to o syn Józefa i Maryi, prawda, bo wiadomo, że tak, nie można tak też dzieciom robić, chociaż to byłoby łatwiej zrozumieć, bo rodzice, prawda, ale tu jednak jest to pojęcie wcielenia i tak dalej i nie możemy też banalizować, prawda, dzieciom nawet, mówiąc, że na skróty.
No, to jest trudne zadanie. Z drugiej strony tak mówić dowolnie sobie też chyba nie można, w sensie takim, że liturgiści to by nam powiedzieli.
No tak, ale ja słyszałem, no też było takie, no bo to rzeczywiście dla dziecka baranek Boży, no to tak też trzeba je pięknie przygotować do tego słowa, prawda? A tutaj jednak jest nasz przyjaciel i tak dalej, Bóg i przyjaciel, no to jest bardziej nie. Dzieci, to ja nie, do was nie mówię zbyt, prawda, jak to mówił jakiś tam profesor, pytał się, czy nie mówi zbyt, już brakło mi tego słowa, ale to było... No, niedogmatycznie, tylko to już nieważne. W każdym razie, no ale warto myśleć. Wtedy no, takie myślenie powoduje też przemnażanie raczej naszej wiary, jak ufam.
Natomiast tutaj jeszcze jest pewna trudność, o której pan właśnie w telefonie wspominał, no bo są to różne języki. Język Ewangelii, język Jezusa, język teologii jako nauki i wiele pojęć no, abstrakcyjnych, czy wziętych na bazie z kolei filozofii wypracowanych. Jeszcze jest język liturgii, który stara się łączyć te dwa, tak mówiąc, znowu w przeogromnym skrócie, no i nieraz są to sformułowania trudne, że nieraz można powiedzieć językiem teologicznym to samo, co w bardzo prosty i obrazowy sposób można przedstawić jednocześnie, a znowuż jak się powie zbyt obrazowo, na przykład a baranek to jest obraz znany wszystkim ludziom, to żeby nie doszło do banalizacji czy infantylizacji i tak dalej.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, kto jest z nami? Halo, halo, niestety ktoś był, ale się wycofał. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja do audycji, Irena z Toronto.
Bardzo proszę, pani Ireno, słuchamy.
Już mogę mówić?
Tak, tylko trzeba przyciszyć radio, dobrze? Czy tam internet, tam laptop, komputer. Słuchamy.
Szczęść Boże, Irena z Toronto dzwoni. I jeszcze dwa zdania chcę dopowiedzieć właśnie, dlaczego baranka, bo nazywamy Pana Jezusa nawet. I uczę religii, uczyłam w 6 klasie, teraz w 1, i nawiązując jeszcze do Kaina i Abla, to byli właśnie dzieci Adama i Ewy. Pierwsi ludzie dziękowali Panu Bogu, składając na kamiennych ołtarzach ofiary, dary. I najczęściej były to owoce, warzywa, zwierzęta, no jak takie jak owce, czy też nawet wół. I wtedy Abel składał najpiękniejsze dary, a Kain składał takie inne dary. I my ciągle właśnie składamy te ofiary w postaci, tak można powiedzieć, baranka, bo i Abraham złożył baranka w ostatniej chwili. Pan Bóg zażądał syna, czy go kocha. A jednak kochał, uwierzył w to i też złożył baranka, którego nawet szybciutko znalazł. No i później dalej mamy właśnie też te baranki na naszym ołtarzu również. Można tak porównać Pana Jezusa, bo Bóg złożył właśnie, czy też Pan Jezus oddał za nas życie. To było złożenie ofiary właśnie za nasze grzechy właśnie. Myślę, i to tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, pozdrawiamy. Panią Irenę z Toronto.
Tak, oczywiście baranek to była jedna z żertw, czyli tej materii ofiar, jakie składano w Izraelu. Jeszcze to musiał być bez skazy i tak dalej. Jak najbardziej tu jest kolejny element, ale ten baranek zostaje ofiarowany za grzechy nasze. Dlatego zostanie złożony w ofierze, nie za swoje, i to kolejna symbolika baranka.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż co jest ciekawe, że...
To mówi skąd, jeśli może na początku, jeśli dobrze?
Stanisław Dolnośląska.
Witamy.
Jestem teologiem. Otóż co jest zmienne, wszystkie nasze tłumaczenia Pisma Świętego ku jednemu zdążają, czyli ku naszemu uświęceniu. A więc jest to sprawa najważniejsza, uświęcenie człowieka. Ale zauważmy bardzo ważną sprawę. Otóż świętość, prawda, nie jest, jak to się mówi, na wziąłem ręki, wymaga trudu, poświęcenia. I kiedyś zadać pytanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Czy Ojcze Święty, czy wszyscy w niebie są jednakowo szczęśliwi? A Ojciec Święty mówi, a czy wszyscy jednakowo kochają Pana Boga? A czy wszyscy jednakowo mu się poświęcali? A czy wszyscy mają jednakowe zasługi? Ale mówi dalej te słowa. Zauważcie, mówi, jest Ewangelium, mój Pan Jezus. Jeśli ktokolwiek zmieni chociaż kreskę, chociaż jotę z tego, co mówię, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A więc nawet jest kara w Królestwie Niebieskim, prawda? Za nieposłuszeństwo, za fałszowanie Ewangelii. ale z Panem Bogiem. To jest Boże.
Tak, no troszeczkę nam tutaj Pan pozawijał, że tak powiem, te niektóre myśli. Natomiast, no właśnie, no co do Ojca Świętego, to oczywiście pięknie powiedział święty Jan Paweł II, natomiast Królestwo Boże, święty to człowiek szczęśliwy, prawda? Pełni szczęścia. Chyba Pan Bóg tego szczęścia tak nie udziela w procentach, nie wiem.
To znaczy, ja może się odwołam tutaj już poza biblijnie, ale czytałem kiedyś, czy słyszałem i to dla mnie to jest wyjaśnienie dobre. Bodaj święta Teresa z Lisieux podała taki przykład, że w niebie jest, każdy jest maksymalnie szczęśliwy. I to tak jakby pojemnik był wypełniony całkowicie wodą, ale pojemnikiem jest mały kieliszek, jest szklanka, jest słoik, wiaderko. Jest wiadro. Tak, więc nie ma równej nagrody, ale nie ma też zazdrości, bo choćby szklanka chciała mieć więcej wody, to nie jest w stanie, jest w pełni szczęścia, no, bazując na tym obrazie. Także,
szklanka nie zazdrości wiaderku, tak a wiaderko...
Bo gdyby była zazdrość, no to no, w niebie nie może być grzechu, no.
Tak jest.
A natomiast tak samo jak nie jest karą, ja bym nie powiedział
no
kara.
Właśnie, chyba czyście też ktoś mówi, będzie po to, żeby zrozumieć, że ten się znalazł w niebie. Co ja, jak on mógł, bo mojej oceny, prawda, mojego... Bo tak ktoś mówi, no jak zobaczę, to ja chyba, nie wiem, wysiądę z tego. A potem chyba ten czyściec żeby zrozumieć, że w tym, no ale z drugiej strony jest też kara za grzechy, jest też sprawiedliwość i miłosierdzie. Te dwa podmioty.
No właśnie, no. Te dwa elementy, które
Przekonamy się pewnie na własnej skórze.
Prędzej czy później.
Drodzy Państwo, kolejne telefony odbieramy. 19 minut po 19 i za chwilę już za 8 minut kończymy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami?
Mariusz z Zarnowskiej Góry.
Witam.
Dziękuję za audycję i pozdrawiam serdecznie księdza doktora i ojca prowadzącego. Chciałem tylko króciutko odnieść się do tego skojarzenia dwóch terminów, dwóch słów. Metanoia oraz zwrotu nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. To zostało niejako w jednym kontekście podane i ja to rozumiem w ten sposób, że Pan Jezus chce nam powiedzieć: zmieńcie sposób myślenia o tym, kim jesteście i o tej rzeczywistości, której doświadczacie. Ponieważ takie wrażenie odnoszę, jakby właśnie to chciał nam Pan Jezus powiedzieć, że to, co wydaje wam się, że jest rzeczywistością, to jest tylko w waszych głowach i to nie jest to, do czego dążycie. To nie jest właśnie to Królestwo Boże. I ja w tym kontekście rozumiem złożenie tych dwóch terminów razem, i tak po prostu chciałem się z tym podzielić.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie z trasy, panie Mariuszu, bo słyszymy, że pan podróżuje, nie wiem, czy kierowca tira, nieważne. Księże doktorze.
No tak, to jest, tutaj można by dużo mówić, na czym ta przemiana myślenia, zmiana myślenia powinna polegać. Także i na tym, żeby dostrzegać tę rzeczywistość głębszą. My myślimy o tym, by się tutaj w życiu, tym doczesnym, jak najlepiej urządzić w szerokim tego słowa znaczeniu. A jak się zestawia słowo zmiana myślenia z wierzcie, z wiarą, to wtedy również no, należy porządek naszego zaangażowania ukierunkować na to życie przyszłe. To nasze ziemskie życie przeminie, a my angażujemy 99% energii w to, co jest tutaj na ziemi, a no, przykładowo, a tylko 1% albo kilka procent na to, co jak się przygotowujemy na wieczność, a może właśnie trzeba zmienić myślenie i więcej inwestować w tę rzeczywistość, która nas czeka po śmierci, czyli tak naprawdę w to życie prawdziwe, które nigdy się nie skończy.
Mamy telefon jeszcze. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Bardzo prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże, mówi Janusz z południa Polski.
Witamy, pan Janusz.
Dwa pytania konkretne. Werset 20 w pierwszym liście Piotra w rozdziale trzecim. Budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Jak to rozumieć, że zostało uratowanych przez wodę, skoro oni zostali uratowani od wody? I drugie pytanie, w związku z Księgą Rodzaju, tu są dwa takie wersety, w których czytamy. Werset 11. Nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa, już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Oraz werset 15, w którym ta myśl jest powtórzona. Nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. A tymczasem w Ewangelii według Łukasza to 21, werset 25 i 26 podają. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego napływu. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. No ja przypomnę chociażby to straszliwe tsunami w roku 2004, którego ofiarą padło około 300 tysięcy ludzi w Tajlandii, Indonezji, w Indiach. Czyli pytanie jest takie, czy potop to jest tylko kataklizm wywołany poprzez zalew wody słodkiej w wyniku opadów deszczu, czy potop można również rozumieć jako wystąpienie morza z brzegu i powodowanie kataklizmu?
Dziękujemy. Dziękuję panie Januszu, pozdrawiamy serdecznie.
To już niewiele czasu jest, żeby udzielić odpowiedzi, więc to pierwsze pytanie, że zostało tych 8 dusz uratowanych przez wodę, powiem szczerze, że musiałbym sprawdzić w tekście oryginalnym w piśmie greckim, w Ewangelii greckiej, w liście Piotra, pierwszym liście Piotra w oryginale, jak tam, jaki się przyimek pojawia przez wodę. Natomiast moja intuicja pierwsza jest taka, że woda w większości ludzkości przyniosła śmierć i zagładę, natomiast tym nielicznym woda krzywdy nie zrobiła, więc niejako przez wodę są ocaleni. Natomiast jeśli chodzi o potop, no to jakby to można było powiedzieć w ten sposób, że Pan Bóg nie będzie już nigdy w formie kary całej ziemi karał potopem. Musimy mieć świadomość, że wówczas wyobrażenie na temat ziemi było też trochę inne, więc też te słodkie wody, czy nie, troszeczkę inaczej. To właściwie by trzeba było dużo mówić i przedstawić tą kosmologię biblijną. Natomiast bardziej akcent jest położony na przymierze, że od tego momentu ludzie mogą liczyć na przyjaźń z Bogiem. Wcześniej nie było tego przymierza, jakkolwiek jeszcze w raju jak najbardziej. Natomiast rzeczy ostateczne to już będzie całkowity kres i to dla tych, którzy czynili zło, będzie oczywiście formą kary.
Tak więc zapraszamy dalej do pogłębiania lektury Pisma Świętego. W Wielkim Poście jest też okazja, żeby może więcej było kontaktu z Pismem Świętym. Księże doktorze, dziękuję bardzo. Na koniec jest zawsze przywilej pozdrowić swoich bliskich znajomych. Wiemy, że ksiądz doktor ma teraz rekolekcję, przeprowadza wielkopostne i chciałby też pewnie tą parafię, gdzie jest, pozdrowić.
Tak, no dzisiaj one są zawieszone. To jest parafia Sucha na Pomorzu w diecezji pelplińskiej, także wszystkich tych parafian, wśród których jestem jeszcze jutro, bo będzie zakończenie, serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam moich parafian z parafii świętej Barbary w Lalkowach i księdza Karola, wikariusza ze Skurcza, który dzielnie mnie także i dzisiaj zastępuje.
Pięknie dziękujemy za obecność, za dzisiaj to tłumaczenie, ten wykład Pisma Świętego i dziękujemy za odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy w tej audycji Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.